Witam drogich słuchaczy. Dnia 4, a według nowego kalendarza 17 sierpnia 1904 roku Podlasiak Stanisław Lewicki, mieszkający w rejonie Łukowa, w imieniu rodziców złożył memoriał do reprezentującego rząd rosyjski kuratora warszawskiego okręgu naukowego Schwarza, w którym pisał: zdecydowaliśmy się zwrócić pańską uwagę na największe niedomaganie naszego życia. Chodziło oczywiście o stan i jakość szkolnictwa nie tylko w guberni siedleckiej, ale w całym Królestwie Polskim. Lewicki najpierw wspomniał o gminnych i wiejskich szkołach, których wyniki nauczania istnieją tylko formalnie w statystykach urzędowych, a w rzeczywistości ich nie ma. Zwrócił uwagę, że najwyżej 100 chłopskich dzieci nauczy się pisać w ciągu jednego roku nauki, a statystyki wykazują ich tysiące. Bo czyż możliwym jest, pisał, by dziecko wzięte ze środowiska ludzi niewykształconych mogło się nauczyć w szkole przepełnionej czytać według dwóch alfabetów w ciągu kilku miesięcy roku szkolnego? Przytoczył opinię gazet petersburskich, że w kraju o tysiącletniej kulturze, to jest Królestwie Polskim, szkolnictwo państwowe jest w gorszym stanie aniżeli na Kaukazie, a nawet na Syberii. Słusznie zauważył, że w sprawach oświatowych musi być współdziałanie rządu i społeczeństwa, a konkretnie rodziców. Szkolnictwo średnie w Królestwie Polskim ocenił jako bezużyteczne i szkodliwe nawet w interesie państwa rosyjskiego, gdyż jest to nauka powierzchowna, sztucznie zaszczepiana, która nie zbliży do Rosji Polaków, nie tylko z wyższych stanów i warstw społecznych. Posłużył się cytatami broszury wysokiego rosyjskiego urzędnika Milutina, który pisał w 1897 roku, cytuję: 30 lat uczyliśmy całe pokolenia Polaków po rosyjsku, obznajamialiśmy ich z siłą i sławą naszej ojczyzny, z historycznymi niedomaganiami i błędami Polaków, które uniemożliwiły dalszą niepodległą egzystencję ich ojczyzny. Jednakże nauczanie nasze nie zmieniło z nich ani jednego, albowiem charakter i sposób myślenia układają się pod wpływem religii, rodziny i społeczeństwa, a nie pod jedynym działaniem powierzchownej nauki utrzymywanej przez wykłady i egzaminy. Lewicki zadawał dramatyczne pytanie: czy może mieć dodatni wpływ na polską młodzież szkoła, w której otwarcie głośno, z naciskiem, z pychą prześladuje się i zniesławia polską mowę? To jest najdroższy skarb, jaki człowiek nosi w swej piersi. Zdarzało się bowiem, że język polski nazywano baranim, a nawet psim, i mówiono do uczniów: wy hańbicie waszym językiem ściany gimnazjum. Po polsku nie wolno było w szkole mówić, surowo za to karano uczniów i rodziców, a nawet wydalano z gimnazjum. Lewicki wyjaśnił kuratorowi: kto prześladuje to, co dla mnie jest tak drogie, tego ja uznaję za nieprzyjaciela. Boję się jego, nie wierzę mu i unikam go. Dlatego młodzież przyzwyczaja się kłamać i ukrywać swoje myśli i czyny przed wychowawcami, a koniecznym jest, aby istniała harmonia między wychowawcami i wychowankami. Sympatia i zaufanie. Pisał dalej: niezbędnym warunkiem do otrzymania pomyślnych wyników pracy nauczycielskiej jest miłość do dziecka. A tej miłości w ogromnej większości wypadków nauczyciele rosyjscy uczący polską młodzież w Królestwie Polskim nie odczuwają i odczuwać nie mogą. W szkole są dwa światy, dwa obozy, nierozumiejące się wzajemnie, zupełnie sobie obce. Autor pisał głównie o szkole, ale jego uwagi można było odnieść do innych sfer życia, przede wszystkim do spraw wiary i religii. Nie było przecież tajemnicą, że na Podlasiu rząd i duchowieństwo prawosławne gnębiło i prześladowało tysiące unitów. Od kilku lat działacze narodowi zrzeszeni w Komitecie Obrony Byłych Unitów wszczęli akcję zbierania podpisów do Rzymu jako protest przeciwko uciskowi religijnemu. Akcję ukończono w roku 1904. Inicjatywa ta była przeprowadzona tak, że pomimo czujności policji rosyjskiej zebrano 65 tysięcy podpisów. Zbieranie tych poświadczeń połączone było z ogromnymi trudnościami. Zdarzył się wypadek, że mieszkająca w Białej żona Jana Cybulskiego w obawie rewizji spaliła pewną część podpisów i trudno było takie zbierać na nowo. Akcję prowadził z ramienia Narodowej Demokracji i Towarzystwa Oświaty Narodowej, między innymi działacz Zenobiusz Borkowski z Grabanowa, kilkakrotnie więziony i prześladowany przez Moskali, prócz niego Jan Cybulski z Białej, Maziejuk z Worgul, Wiktor Walewski i inni. Podpisy, podzielone na kilkanaście części, po kryjomu zostały przewiezione do Krakowa, gdzie zostały chemicznie oczyszczone, oprawione w jeden wielki foliał i przyszykowane razem z petycją do Watykanu. Do wręczenia jej papieżowi wybrano delegację składającą się z 54 osób. W pielgrzymce wzięli udział m.in. Jan Cybulski, Bolesław Strus i Andrzej Błyskosz z Dołhobród. Do Krakowa przewodniczył jej Zenobiusz Borkowski. W Rzymie pielgrzymom patronował arcybiskup Franciszek Simon, były wygnaniec z Płocka pochodzący z archidiecezji mochylewskiej. Papież Leon X przyjął delegację w święto Królowej Korony Polskiej 3 maja 1904 roku. W trakcie pobytu delegacji w Rzymie zmarł jeden z pątników, Andrzej Błyskosz, wycieńczony uciążliwym przedzieraniem się ku granicy galicyjskiej. Został on pogrzebany na cmentarzu watykańskim. Nad jego trumną zapłakał Ojciec Święty i odprawił za jego duszę mszę świętą. Kuria Rzymska zyskała ważny dokument prześladowań religijnych i interweniowała w tej sprawie do Petersburga. O dalszym ciągu pracy misyjnej wśród unitów opowiem w następnej audycji. Do usłyszenia.